studiu wschodnim wracamy do rozmowy z doktorem Konradem Słowińskim, Wydział Nauk Społecznych KUL. W pierwszej części rozmawialiśmy o tym, że Amerykanie są gwarantem bezpieczeństwa w Europie Środkowej, w Europie Środkowo-Wschodniej, ale wystarczy właśnie spojrzeć na naszą wschodnią granicę, by dostrzec regularny konflikt zbrojny. Wprawdzie mamy decyzję, tę najświeższą, że od 27 lipca w Donbasie obowiązuje rozejm. Oczywiście wszystko jest to też otwarte, jak to porozumienie będzie respektowane, bo też było z tym różnie przecież na przestrzeni już tych 6 lat. No właśnie, jak należy z perspektywy 6 lat ocenić to, co się dzieje właściwie cały czas w Donbasie, bo też i nazwy na to, co się tam działo, były różne. Na początku mieliśmy operację antyterrorystyczną. Tutaj tak nazywali to.
Strona ukraińska bardzo często właśnie tak się posługiwała.
Dokładnie. Rosja mówi, że to są wewnętrzne problemy Ukrainy. Mówiliśmy wojna na wschodzie Ukrainy. Ale właściwie o ile w pewnym momencie rzeczywiście takie regularne walki zostały zaprzestane, ale cały czas giną ludzie.
Tak, zgadza się. Ten konflikt został w pewnym stopniu zamrożony, ale nie na tyle, aby te walki przestały całkowicie się toczyć. W dalszym ciągu jesteśmy świadkami, dostajemy informacje, gdzie dochodzi do naruszeń, prawda, wymiany ognia, gdzie w dalszym ciągu mamy ofiary śmiertelne, zarówno wśród żołnierzy, jak i również ludności cywilnej. No, najnowsze dane około 13 tysięcy ofiar mówią. To też wskazuje, że ten konflikt cały czas się toczy, prawda? On zmienia się jego dynamika, zmienia się jego zakres, ale on cały czas trwa. I bez względu na to, jakbyśmy go nazwali, on w dalszym ciągu istnieje. I dopóki nie uda się znaleźć jakiegoś rozwiązania, gdzie obydwie strony nie znajdą jakiegoś kompromisu, też i woli, bo pamiętajmy, że tutaj wola przede wszystkim należy do Rosji.
Władimira Putina.
Ten konflikt będzie się dalej toczył. I to przede wszystkim tutaj należy szukać jego rozwiązania.
To oczywiście, no właśnie, jest kwestia tej praktyki, jak to porozumienie będzie respektowane, czy będzie respektowane. No oczywiście o tym cały czas mówimy i będziemy bez wątpienia do tego wracać. Z jednej strony Donbas, z drugiej strony widzimy, co się dzieje na Krymie. Coraz poważniejsze sygnały dochodzą o tym, że ta eskalacja, a mówimy tutaj o pewnym problemie związanym z dostępem do słodkiej wody na Krymie, stwarza bardzo poważne zagrożenie, że za chwilę kolejny konflikt zostanie właśnie wznieciony na Krymie. I poważne także ukraińskie źródła mówią o tym, że i międzynarodowe, o tym, że to jest w tej chwili jeden z najpoważniejszych problemów Ukrainy i regionu.
Tak, Krym, no musimy w ogóle zwrócić uwagę na specyfikę Krymu. Krym jest stepem, prawda? Tam zimą opady są bardzo słabe, deszczu czy śniegu, latem nie ma ich w ogóle. Jeszcze przez kilka lat, kiedy Krym no, już znalazł się już tutaj we wpływach Federacji Rosyjskiej, pogoda była w tym obszarze dla mieszkańców Krymu łaskawa. No, w chwili obecnej występuje największa od 150 lat susza. A trzeba wziąć pod uwagę, że główne dostawy wody na Krym były prowadzone
tej wody przez, słodkiej.
Tak, słodkiej wody właśnie przez kanał krymski, przez kanał krymski z Dniepru. W chwili, kiedy Krym został zajęty przez wojska rosyjskie, Ukraina tą wodę zatrzymała, co spowodowało ogromne deficyty w tym obszarze. A trzeba wziąć pod uwagę, że właśnie Dniepr dostawał 85% wody, dostarczał właśnie na Krym, co spowodowało, że dla mieszkańców mieszkańców Krymu powstał ogromny problem. No, Rosjanie dali sobie radę z takimi problemami jak łączność. Stworzyli most łączący właśnie Krym z resztą Rosji. Dali sobie radę właśnie, jeżeli chodzi o problemy łącznościowe. Wybudowali lotniska. No ale jeżeli chodzi właśnie o wodę, z tym problemem dać sobie rady nie mogą. No i to są różne scenariusze, co może się wydarzyć. No można powiedzieć, że w chwili obecnej możemy tylko się zastanawiać, jakie mogą być w przyszłości działania. Tutaj strona ukraińska bardzo się obawia, że z powodu właśnie tego problemu może dojść do nowego konfliktu, prawda?
Czy jest realne zagrożenie?
Trudno powiedzieć, jak może postąpić Putin. No, w 2012 roku Ukraina była organizatorem Mistrzostw Europy. Kraj się rozwijał, już sądzono, że Ukraina zostanie tutaj z Zachodem połączona i nagle 2 lata później co? Ukraina nagle się zaczęła musiała zmagać z konfliktem z Federacją Rosyjską. Putin ma kilka scenariuszy. Wszystko będzie zależało też od bieżącej, aktualnej sytuacji.
Czy konflikt pamiętamy też, jest... że pandemia też krzyżuje także Władimirowi Putinowi
tak,
te plany.
Czy konflikt jest możliwy? I tak, i nie. Bo z jednej strony otwarcie ponownie konfliktu na Ukrainie byłoby dla Putina bardzo niewygodne. Kraj, który w chwili obecnej walczy z pewnymi problemami gospodarczymi, spowodowanymi sankcjami, spowodowanymi również pandemią, no to bardzo odbija się niekorzystnie dla rosyjskiej gospodarki.
Ogromne problemy demograficzne.
Rozpoczęcie nowego konfliktu no, spotkałoby się z kolejnymi sankcjami gospodarczymi, z kolejną krytyką na arenie międzynarodowej, więc pod tym kątem moglibyśmy się spodziewać, że raczej Putin na takie kolejne kroki się nie zdecyduje. No ale też jest i z drugiej strony. W Rosji rośnie niezadowolenie w stosunku do polityki Putina. Rosjanie coraz bardziej odczuwają problemy życia codziennego i również, aby odwrócić uwagę Rosjan od bieżących problemów, no, znalezienie takiego wspólnego, zewnętrznego wroga, prawda, no, mogłoby odsunąć Rosjan od zwykłych, codziennych problemów dnia i można powiedzieć, wzmocnić pozycję Putina, prawda, tak jak zajęcie właśnie Krymu, tutaj akcja w Donbasie wzmocniła w społeczeństwie rosyjskim
czyli
notowania
element takiego
Putina,
szukania wroga zewnętrznego mógłby zadziałać w polityce wewnętrznej.
Nic tak nie jednoczy naród jak wspólny zewnętrzny wróg. No i w takim przypadku również należałoby wziąć pod uwagę, czy Putin również po tego typu działania mógłby się nie posunąć. Ale myślę, że w obecnej sytuacji bez jakiejś próby wcześniej destabilizacji sytuacji na Ukrainie, wprowadzenia takiego fermentu, zamętu politycznego, administracyjnego. W chwili obecnej raczej taka akcja rosyjska raczej by się nie dokonała. Wcześniej by musiały być podjęte jakieś akcje dywersyjne, które osłabiłyby pozycję Ukrainy, aby móc później łatwiej w stosunku do tego kraju podjąć działania.
Ukraina i kwestia krymska to jeden problem, ale też rozmawiamy w momencie, który przypada na 12. rocznicę innego konfliktu gruzińsko-rosyjskiego. Pamiętamy 2008 rok i te działania, które takie stricte wojenne, one się dosyć szybko zakończyły, ale właściwie konsekwencje tych działań i ten konflikt na linii między Moskwą a Tbilisi właściwie cały czas trwa. Mamy też w ostatnich miesiącach właściwie takie, czy w ostatnich latach regularne incydenty, które też świadczą o tym, że o to bezpieczeństwo na granicy gruzińsko-rosyjskiej też jest trudno.
No, pamiętajmy, że Rosjanie kontrolują 2 sporne tereny w Gruzji. Abchazję i Osetię Południową. Formalnie są to obszary Gruzji, prawda? Tylko pod tutaj względem administracyjnym są przez Tbilisi niekontrolowane. To już automatycznie tworzy pewne napięcia. Część terytorium Gruzji w ogóle nie jest przez to państwo kontrolowane. To stwarza ogromne właśnie problemy. Również tutaj Federacja Rosyjska podejmuje działania, chociażby przez ataki właśnie cybernetyczne, różnego rodzaju działania, szpiegów i tak dalej, aby właśnie tą pozycję Gruzji osłabiać, aby było łatwiej Rosji to państwo właśnie tutaj rozgrywać.
W październiku ubiegłego roku doszło do takiego cyberataku, kiedy właściwie sparaliżowane zostały strony internetowe wielu instytucji publicznych i prywatnych.
Oczywiście, to też jest element wojny.
I była to, było to działanie wywiadu wojskowego rosyjskiego.
Dokładnie, to też jest element wojny. Ataki cybernetyczne. Ja zawsze mówię moim studentom, wystarczy wyłączyć prąd i cofamy się do ery średniowiecza. To też jest element wojny. Zwróćmy uwagę, jak ważną rolę chociażby takie elementy odgrywają w naszym codziennym życiu. To również jest elementem toczącej się walki, nie bezpośredniej z karabinami, z czołgami, jak my to rozumiemy tradycyjnie, ale element toczącej się również walki takiej gospodarczej, która wpływa na osłabienie przeciwnika, podporządkowanie, paraliżowanie możliwości jego działania, a tym samym większego wpływu działania na niego, większego ingerowania w jego wewnętrzne sprawy. Podobnie jest w Gruzji, podobnie jest na Ukrainie. Czyli też ta walka, ta wojna cały czas się toczy, ale ona ma również różne wymiary.
Dzisiaj to zjawisko wojny hybrydowej już jest powszechne, prawda?
O tak, oczywiście, prawda? Wojna militarna, ale też właśnie cybernetyczna, wojna historyczna, prawda? Czyli walka o sumienia społeczeństwa. Że nasza walka jest słuszna, że to my mamy rację, odwoływanie się do przeszłości, aby usprawiedliwić nasze obecne działania, prawda? To też jest właśnie taki element walki. To nawet w chwili obecnej coraz bardziej Zachód zwraca na to uwagę, że też elementem walki jest jakby wojna historyczna, prawda? Która usprawiedliwia pewne działania państwa, która próbuje swoje działania tłumaczyć taką genezą, jakbyśmy powiedzieli, historyczną, prawda? No słynna wypowiedź właśnie tutaj Władimira Putina, który powiedział, że toczy wojnę nie z całą Ukrainą, tylko z pewnym elementem, a Ukraina jest częścią Rusi, prawda? Która tworzy też zręby Federacji Rosyjskiej, prawda? Też element takiej wojny historycznej.
No i bez wątpienia także propagandowy, czyli w tym obszarze, ale też jeszcze wracając do samej Gruzji, myślę, że nie bez znaczenia jest ten element militarny, no bo też dochodzą sygnały o przerzucaniu wojsk rosyjskich właśnie na tereny Osetii Południowej i Abchazji. Tam konsekwentnie budowane są bazy rosyjskie.
Tak, tam Rosjanie starają się zwiększyć swoją obecność. Pamiętajmy, że interwencja w 2008 roku w Gruzji była poprzedzona wielkimi manewrami rosyjskimi, które w tamtym regionie się toczyły, które też przygotowały wojska rosyjskie do działań, prawda?
I dzisiaj te analogie Kaukazu. Do tamtych wydarzeń też się pojawiają regularnie.
Tak, oczywiście. Teraz będziemy świadkami wielkich manewrów rosyjskich Kaukaz 2020, również w basenie Morza Czarnego, które również mogą wpływać na bezpieczeństwo Ukrainy, prawda? Czyli to też jest przygotowanie właśnie armii rosyjskiej do różnego rodzaju wrogich działań, które mogą być podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji międzynarodowej. Prawda? Czyli w jaki sposób się to będzie w przyszłości rozwijać. Poszczególne etapy tego rodzaju rozwiązań mogą być podejmowane.
A to tylko świadczy o tym, że mimo iż żyjemy w XXI wieku, mimo że właściwie każdy kraj ma ogromny bagaż doświadczeń, także związany z konfliktami zbrojnymi, wojnami światowymi, to bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze.
No, oczywiście. O bezpieczeństwo cały czas trzeba walczyć. No, zwróćmy uwagę, po II wojnie światowej Europa uważała, że po takim wielkim konflikcie już nigdy więcej do czegoś takiego w Europie nie dojdzie. Ale zaraz zaczęła się zimna wojna, powstał kryzys berliński, o mało co Europa by nie rzuciła się z powrotem sobie do gardła.
Mieliśmy Bałkany.
Tak, tak, właśnie upadł Związek Radziecki i sądzono, upada jeden wrogi blok, więc zapanuje spokój. I co się dzieje? Mamy wojnę domową w Jugosławii, która pochłonęła 100 tysięcy ofiar. Czyli to, co się dzieje, ten pokój nie jest dany na zawsze, prawda? Sytuacje powodują, generują różnego rodzaju problemy, zagrożenia, które powstają, które musimy szybko rozwiązywać, bo jeżeli tego nie zrobimy, to te problemy tylko nabrzmiewają i w pewnym zakresie później wybuchają, tworząc różnego rodzaju niebezpieczne sytuacje. Kwestia właśnie problemów migracyjnych i tak dalej, to też jest pewien etap, prawda, zagrożenia, które jeszcze parę lat temu nikt na to w ogóle nie zwracał uwagi, nie sądził, że może się pojawić.
No właśnie, tych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem jest dzisiaj bez liku, bo ta hybrydowość, także pojęcia bezpieczeństwa jest też tak pojemna, że właściwie dzisiaj to, że żyjemy w XXI wieku, otoczeni najnowszymi, najnowocześniejszymi technologiami, jakie sobie tylko możemy wyobrazić, a świat cały czas pędzi do przodu, to też chyba nie możemy powiedzieć w 100%, nawet w Polsce, że tak, żyjemy w bezpiecznym świecie, w bezpiecznym kraju, czy może powinniśmy i może możemy być spokojni.
Zależy na jakie zagrożenia, prawda? My przede wszystkim patrzymy na takie zagrożenia pod względem naszej historii, takie zagrożenia militarne. No teraz, w chwili obecnej, Polska jest na pewno o wiele bardziej bezpieczna niż kilkanaście lat temu, niż na przykład przed II wojną światową. Jesteśmy członkiem sojuszu, który ma za zadanie chronić naszego bezpieczeństwa. No, mamy wojnę toczącą się na wschodzie, ale obecność amerykańska, rozwój naszych sił zbrojnych jakby budzi w nas nadzieję, że jednak ten konflikt zbrojny nas nie dotknie. Ale pojawiają się inne zagrożenia, inne problemy, z którymi też będziemy się musieli w jakimś zakresie borykać, z którym będziemy musieli walczyć, w stosunku do których będziemy musieli szukać jakiegoś kompromisu, jakiegoś rozwiązania. I o ile nie będą to może bezpośrednio problemy militarne związane z konfliktem, toczenia wojny na polu, pojawiają się inne zagrożenia, z którymi też będziemy musieli sobie dawać radę. Problemy właśnie migracyjne, problemy, mogą się powiedzieć, gospodarcze, problemy związane z zmianami klimatu. One też gdzieś się tworzą w tej przestrzeni międzynarodowej, które w jakiś sposób będą również wpływać na poczucie naszego bezpieczeństwa.
I to jest to najważniejsze wyzwanie właśnie na tych wielu płaszczyznach dla każdego kraju, także dla Polski, która, tak jak powiedzieliśmy na początku, z jednej strony ma za sobą tego największego gwaranta bezpieczeństwa, jakim jest Stan Zjednoczony, ale także całe NATO, bo to też trzeba podkreślać, z tym komponentem odstraszania, ale z drugiej strony musimy też patrzeć na te doświadczenia naszych sąsiadów, bardzo, bardzo różne. To są te wyzwania dzisiaj stojące przed naszym bezpieczeństwem.
Tak, zgadza się, prawda?
O tym oczywiście warto pamiętać. Myślę, że kwestie bezpieczeństwa w tej części świata, w naszym regionie, będą jeszcze tematem niejednego spotkania. Tymczasem za dzisiaj dziękuję bardzo. Naszym gościem był dr Konrad Słowiński z Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.